Drogo umiłowanych Panu, bracia i siostry. Pokój Wam. W pierwszym rzędzie chcę podziękować za tak liczne życzenia mi złożone już w pierwszym dniu, 18 września. Było ponad 100 życzeń dla mnie, w tym aż 10 państw spoza Polski, z Australii, z Ameryki, z Kanady, z innych państw. I również tu już składano mi życzenia. No i po 18 tylko serdecznie, serdecznie dziękuję, aby mogłem wiernym być Panu i prawdzie, służyć im i Wam, kochani bracia, a sam był godzien królestwa. Tego i Wam serdecznie życzę. Dziękuję. Tekst manny mówił wspaniale o miłości. A apostoł Paweł mówi tak. 1 Koryntów 8:1. Umiejętność nadyma, a miłość buduje. Dlatego bywa często między nami. Mamy wiele znajomości, wiele wiedzy. Bójmy się, aby ona nas nie nadymała. Niech była w pychę i zrozumiałość. Najważniejsza jest miłość. Bóg jest miłość i żąda od nas jako swoich dzieci rozwinięcia miłości doskonałej, ofiarniczej. Temat mój będzie z dwóch tekstów, które miał brat Bochniak na konwencji kilka lat temu wstecz. Pierwszy tekst to 5 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, a wiersz 3, druga część. Gdyż was doświadcza Pan Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana Boga waszego ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej. Bóg doświadcza nas jako swój lud, aby się przekonać, czy milujemy Jego ponad wszystko, a po Bogu Jezusa Pana, naszego Zbawiciela. I drugi tekst to Księga Objawienia, 3 rozdział, a wiersz 19. 3 rozdział, 19 wiersz Objawienia. Ja, którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Wczorajsze wykłady były po linii najwięcej pokory. Wspaniale, bo ona jest najważniejsza jako matka innych łask, ale koroną w charakterze jest miłość. I co ciekawe, powiedział nasz Pan w tej sprawie. Ewangelii Jana w 4 rozdziale rozmowa z Samarytanką i o dziwo wypowiedział tak ważne słowa. Zauważmy. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Czytam od wiersza 21. Rzekł jej Jezus, Samarytance, niewiasto, wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziemy chwalić Boga. Wy chwalicie, co nie wiecie, a my, czyli Żydzi, chwalimy, co wiemy, albowiem zbawienie jest z Żydów. Ale idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Zauważcie, na pierwszym miejscu w duchu, a dopiero na drugim miejscu w prawdzie. Bo i ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch. A ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie. Można chwalić w prawdzie bez ducha i ma bardzo małą ważność. Powtarzam. Można chwalić Pana w prawdzie bez ducha i to ma bardzo małą ważność. A odwrotnie. Chwalić Pana w duchu bez prawdy ma wielką ważność. Ale największą chwalić go w duchu i w prawdzie. Jak to teraz rozumieć? Chwalić Pana w prawdzie bez ducha. Może mieć wiele wiedzy, chwalimy go w prawdzie, ale może być daleko od ducha pańskiego, od ducha prawdy. I odwrotnie. Dzieci Boże poza ruchem Epifanii mogą rozwinąć piękniejszy charakter, jak my w Epifanii, będą wyżsi w nagrodzie niż my jesteśmy. Bo chwalę go w duchu, nie w prawdzie, bo są w systemie nominalnym. I dziś, kochani, w kościele katolickim, grekokatolickim, w kościołach protestanckich, poczynając od Luther, baptystów do adwentystów, są zacni osoby poświęcone Bogu. Nie myślmy, że tylko poświęcenie jest w ruchu Epifanii. Cały wiek Ewangelii Kościół był w Babilonie, w papiestwie, w protestantyzmie. I rozwinęli wartość charakteru, godno boskiej natury chwały i nieśmiertelności, choćby żyli w Trójce, w piekło i w duszę nieśmiertelną. Ale mieli pieczęć serca Duchem Świętym. A dopiero we wtórnej obecności do pieczęci serca jest pieczęć czoła dodatkowa. Ale najważniejsza była pieczęć serca, to jest rozwinięcie charakteru w miłości doskonałej, ofiarniczej na podobieństwo Ojca Niebieskiego, naszego Pana. Dlatego i dalej, dziś poświęceni w papiestwie, w protestantyzmie, nie mają prawdy na czasie, jak my ją mamy, ale jeżeli rozwiną wartość charakteru piękniejszy niż nasz, będą wyżsi w nagrodzie niż my jesteśmy. Dlatego chwalić Pana trzeba w duchu, na pierwszym miejscu, w prawdzie, a najlepsze w duchu i w prawdzie razem. To ma u Boga wielkie znaczenie. Dlaczego wybrałem te dwa wiersze podstawowe do naszej lekcji? Rozważając wczorajsze wykłady, niektórzy zrozumieli, że tylko lud Boży jest w Epifanii, bo mamy prawdę na czasie. To jest prawdą. Ale duch prawdy, chwalić Pana w duchu, można w systemie nominalnym i ma wielką wartość. Więc dlatego w pierwszym rzędzie mamy mieć wielką radość i dziękczynienie Ojcu Niebiańskiemu, że dał nam poznać siebie, nam maluczkim na ziemi, poznać Jezusa, Pana Zbawiciela, dał nam wspaniałą prawdę. Radujmy się i dziękujmy Bogu za to. Mamy piękną obietnicę. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 13 rozdział, wiersz 5, przeczytajmy tą piękną obietnicę. Do Żydów 13:5. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, pozostając na tym, co macie. Boś sam powiedział, Ojciec Niebiański, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. To jest wspaniała obietnica, że Bóg nami maluczkimi się zajmuje. Nie opuści nas, jak my Jego nie opuścimy. Pamiętajmy, jak my Jego nie opuścimy, On nas nie opuści. Co więcej, kochani? Gdy patrzymy na dowody, jakie Bóg obietnicy dał dla nas, to w psalmie 91, a wierszu 2 i 4 daje tak cenne zapewnienie. Popatrzmy. Psalm 91, wiersz 2 i 4. Wybaczcie, komputerem się nie posługuję, to szukam w Biblii, trochę to czasu zajmuje, bo jestem starej daty. Psalm 91, 2 wiersz. Rzeczę Panu, nadzieja moja, zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję mieć będę. A 4 wiersz. Pieszem swym okryje cię, jak kokosz kurczęta, a pod skrzydłami mymi bezpiecznym będziesz. Prawda jego tarczą i puklerzem. Czyli występuje pióra, pieszem swym to jest boska opatrzność i miłość, a skrzydła to Stary i Nowy Testament, Biblia od Boga dla nas. Tu jest mądrość Boża, jaka jest zawarta w Biblii dla dzieci Bożych. Prawda musi być oparta o dowody Pisma Świętego. Mamy odpowiedzialność badać prawdę, czy ona ma oparcie. Apostoł Paweł pochwalił Bereańczyków, że nauki apostoła Pawła doświadczali Pismem Świętym, księgami Starego Testamentu, czy tak się mają. Za wzór ich wziął dla całego ludu Bożego. Zacniejszych Berenii na tych Tesalonice. Bądźmy Bereńczykami. Doświadczajmy prawdę paruzyjnej pewniczo oparte o pismo. A jeżeli nie przekonuje nas, proszę bardzo, zostawmy. To, co nas przekonuje, to jest nasze i za to mamy odpowiedzialność. Nie wszyscy mamy jeden poziom intelektu. Nie wszyscy mamy tyle lat poświęceniu w prawdzie, więc jest różnica. Kto zrozumiał mniej, to jest jego, co to odpowiada. A co nie zrozumiał, zostaw spokojnie. Ile zrozumiałeś, to jest twoje i za to masz odpowiedzialność przed Panem. Zrozumiałeś więcej, masz większą odpowiedzialność. Bronić tej prawdy, co ją zrozumiałeś, broń Pana i prawdę, bo prawda jest pańska. Apostoł Paweł w liście do Efezów 4,16 daje nam bardzo cenną myśl na każdy dzień dla nas. Popatrzmy. Efezów 4,16. Z którego wszystko ciało przystojnie złożone jest we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje, przez moc, która jest w każdym członku według miary, wzrost ciała należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Literalny organizm nas, ciało, ma 2 główne elementy. To jest stawy, co łączą wszystkie części ciała, stawy i system nerwowy, który od głowy daje polecenie każdej części organizmu naszego. Tak duchowy organizm ma te 2 ważne funkcje. Stawy symbolizują zebrania, takie obecne zebrania. Daje nam możliwość wzajemnej miłości, wzajemnie chwalenie Boga. Czyli pierwsze to są zebrania, Paweł do Żydów 10:25 mówi, nie opuszczajmy społecznego zgromadzenia, jako inni obyczaj mają, tym bardziej, gdy się on dzień przybliża, a my w tym dniu pańskim żyjemy. To społeczność zebrań jest nie tylko budową duchową, ale zdobywania wiedzy prawdy. To są symboliczne stawy. Natomiast system nerwowy to jest duch pański. Mało zebrania, aby z tych zebrań był duch pański do naszego serca. I popatrzmy, jak jest ważny ten system nerwowy jako duch pański. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 9, 14 i 16. Rzymian, 8 rozdział, wiersz 9, mówi tak. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Gdyż Duch Boży mieszka w was, a kto Ducha Chrystusowego nie ma, nie jest uczniem Jego. Duch Boży, Duch Chrystusa ma mieszkać w nas. A wiersz 14. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. I 16. Tenże Duch, Duch Pański, poświadcza naszemu Duchowi w poświęceniu wartości zalet Ducha Świętego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest ten symboliczny tak jak w literalnym organizmie system nerwowy daje polecenie każdej części organizmu ludzkiego, tak Duch Pański, Duch Boży daje polecenie każdej zalecie charakteru naszego właściwym postępowaniu życia poświęconego. Oto taki piękny tekst. Kaznodzieja Salomon, 11 rozdział, a wiersz 1 mówi tak. Ciekawy tekst. Puszczaj chleb twój po wodzie, bo po wielu dniach znajdziesz go. No drodzy, tu też jest jeziorko, gdzie mieszkamy, są rzeczki. Kupić 1000 bochenków chleba, bo dziś chleb jest tani. I puszczać. I mówi, po wielu dniach znajdziesz go. Kiedy będzie głód, to proszę bardzo, w tamtych tych 1000 bochenków będą pomocą dla nas. Czy tak literalnie może się stać? Nie. Chleb rozmięknie. Ryby, żaby zjedzą go. To co za sens tego tekstu dla nas? Puszczaj chleb po wodzie, bo po wielu dniach go znajdziesz. Czyli każdą sposobność uczynienia komuś dobrze, to jest puszczanie chleba po wodzie. Wykorzystujmy każdy moment bratu lub siostrze w potrzebie być pomocą, to jest puszczanie tego symbolicznego chleba. I po wielu dniach od tej osoby albo od innych będziesz miał opiekę od Boga, abyś i ty miał pomoc w czasie twojej potrzeby. Dziś możemy pomagać innym, a kiedy sami będzie w potrzebie, ci albo innych Bóg użyje, oni nam będą pomocą. To jest symboliczne puszczanie chleba po wodzie. Każdą sposobność uczynienia komuś dobrze, chętnie wykorzystujmy. Przez wiele dziesiątek lat mojej podróży na wschodzie w biedniejszych warunkach niż my w Polsce miałem okazję, aby pomagać naszym drogim, biednym braciom być na konwencji. Koszty podróży i innym biednym pomagać. Bo mi po wielu dniach znajdziesz go. Ciekawy inny tekst. W Przypowieściach Salomona, 19 rozdział, a 17 wiersz mówi tak. Przypowieści 19, 17. Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odpłaci. Pożyczamy Bogu. Dziwna sprawa. Bóg tak hojny i bogaty, a my pożyczamy Bogu. Ale kiedy pomagamy biednym? Bo Bóg ma troskę o swoje dzieci, o tych biednych, a my jak pomagamy, to znaczy mamy opiekę od Boga nad tymi osobami. Bóg mówi, pożyczacie mnie, a ja wam 10-krotnie więcej oddam. Warto pożyczyć w ten sposób. Pomagać biednym braciom, siostrom materialnie. To Bóg odpłaci dziesiątki razy więcej, kochani. A jeszcze jest inny ciekawy tekst w przypowieściach, a mianowicie rozdział 11, a wiersz 24, 25. Przypowieści 11, 24, 25. Nie jeden udziela szczodrze, a wżdy mu przybywa. No dziwna sprawa, rozdaje i mu przybywa, zamiast ubywać. A druga część mówi tak. A inny a drugi skąpi więcej niż trzeba, wżdy ubożeje. No dziwna sprawa. Nie rozdaje, dokłada i ubożeje. Zamiast być bogatszym, staje się biedniejszy. To jak to, zrozumieć? Rozdaje, staje się bogatszy, a ten, co skąpi, składa na kupkę, staje się biedniejszy. W pierwszym rzędzie to jest sprawa duchowa. Ale bywa i materialnie w tej sprawie. Skąpi, Bóg mi, o, nie będę ci szczęścił. Bo ty jesteś skąpy. To jest nie twoje, a moje. A ty moim jesteś skąpym moim. Nie będę cię błogosławił. Zachorujesz, wydać wiele pieniędzy z tej skatulki sobie naskładałeś. Ukradli. Zgubiłeś. Czyli różne sposoby Bóg ma zabrać temu skąpemu, bo on nie, to jest pańska, a nie jego. A on skąpi pańskim, a pan mówi nie. To ja ci będę odbierał. A odwrotnie, ten, co hojnie dysponuje pańskim, warto mu błogosławić. Mamy konkretny przykład na skalę międzynarodową. Bracia baptyści są najbogatsi ludzie na świecie. Bo UNRWA, jak z Ameryki pomagali biednym, to pomagali najwięcej właśnie metodyści. Bóg mi, ja im błogosławię, bo oni używają na dobre cele. Na domy starców, szpitale ubogich i innych. Czyli mamy przykład międzynarodowy. Metodyści szafują dobrze tym, co im Pan daje. Pan im błogosławi. Czasami nas to smuci, że oni nie mają prawdy na czasie, a Pan ich czyni bogatymi, bo oni w rozumny sposób szafują pańskie. Dlatego pamiętajmy, szczodrze udzielając, bogacimy się, a skąpi, biednieje. W pierwszym rzędzie duchowo, a tak bywa i materialnie. Nasz Pan, gdy został pomazany Duchem Świętym, ochrzczony będąc w Jordanie, wypełniło się proroctwo Izajasza, 61 rozdział, od wiersza pierwszego do trzeciego. Izajasz 61, od 1 do 3. Duch panującego Pana, czyli Ojca Niebiańskiego Boga Jehowy, jest nade mną. Mówi Pan Jezus, to prosto o Nim. Przeto pomazał mi Pan, aby opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie, abym zawiązał rany tym, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy. Ciemnicą grób i otworzy Pan. Miliardy wyjdą tej ciemnicy grobu. Bliski czas jest przed nami tego wydarzenia. Abym ogłosił miłościwy rok pański, to był wiek Ewangelii, wybór klasy najwyższej Kościoła, to był miłościwy rok pański i dzień pomsty, dzień ucisku od roku 1914, od pierwszej wojny światowej. Dzień pomsty. Abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syonie i dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ducha ściśnionego i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem pańskim, abym był uwielbiony. Mamy przywilej głoszenia Ewangelii. Wszyscy poświęceni, bracia i siostry, mają ten przywilej. Wesoła nowina zbawienia w Jezusie Panu całej ludzkości. Nie jednego wyznania, nie tylko chrześcijan, ale buddystów, mahometów i wszystkich innych, komunistów i ateistów. Ktoś mówi, tak dalece? Tak obszerna jest wartość ofiary Pana, a obejmuje wszystkich? Tak jak grzech Adama objął wszystkich, nie ma wyjątku. Chrześcijanie, buddyści, mahometzie, komuniści, ateiści, wszyscy umieramy. Boś proch i w proch się obrócisz. Ale Biblia zapewnia nas, jak w jednym człowieku wszyscy umierają, a tym człowiekiem był Adam, stawiony na próbie w Edenie, tak w jednym człowieku, Jezusie Panu, wszyscy ożywieni będą. Przeczytajmy te teksty. Pierwszy do Koryntów, 15 rozdział. Pierwszy Koryntów, 15 rozdział, mówi tak. Dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi wiersz. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka powstanie umarłych. I teraz, kto to jest ten człowiek, przez którego śmierć, a kto ten człowiek, przez którego zmartwychwstanie? Następny wiersz odpowiada. Albowiem jak w Adamie, wszyscy w Adamie umierają, czyli trzeba przestawić. Nie w Adamie wszyscy, tylko wszyscy w Adamie. Bo nie wszyscy w Adamie. Chrystus nie był w Adamie. Ale ci, co w Adamie, czyli z linii Adama, my wszyscy w Adamie. Wszyscy umieramy. Ale Pan nie był z linii Adama. Dlatego nie w Adamie wszyscy, tylko wszyscy w Adamie przestawmy. To całkiem zmienia sens, kochani. W Adamie wszyscy, a wszyscy w Adamie, zdaje się, no jak to? Tylko przestawić już taka wielka zmiana? Oczywiście. I teraz podobna sprawa w drugim człowieku. I wszyscy w Chrystusie. Ale nie w Chrystusie wszyscy, tylko ci, co są w Chrystusie wszyscy. Ci będą zmartwychwstaną. Bo nie wszyscy w Chrystusie, którzy nie przyjmą urządzeń królestwa, nie naprawią charakteru, nie zwalczą władzy, to nie w Chrystusie, nie będą mieli życia wiecznego. Czyli ci w Chrystusie, co wykorzystają błogosławieństwa królestwa, tak obecnie lud Boży, tak świat w przyszłości, może być komunistą, ateistą, a wykorzysta tą szansę. Gdy ja z jednym oficerem ubekiem rozmawiałem, na temat wspaniałości Królestwa Tysiąletniego, on posłuchał, mówi, panie, to byłoby za wspaniale. Ja w Boga nie wierzę, Bóg mi da taką szansę, że ja mogę rozwinąć sobie wspaniały charakter, mieć życie wieczne, to coś za cudowne. Tak, tak wielka jest wspaniała boska miłość w Jezusie Panu Zbawicielu. Gdy wykorzysta tą szansę, ja mu mówię tak, a jak pan wstanie z grobu, dziś pan nie wierzy w Boga. A pan wstanie z grobu, to co? Stalin, Lenin pana wzbudzi z grobu? Jezus pan. Tego, co pan dziś nie zna i nie wierzy. A on pana zbudzi. Pan będzie miał szansę naprawić się. To mój wspaniała rzecz. Tak, kochani. A Ale apostoł Paweł daje nam przestrogę do Żydów 4 rozdział, a wiersz 1. Do Żydów 4:1. Bójmy się tedy, aby znać, zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia, czyli do królestwa, nie zdał się kto z was być upośledzony. Nie Bóg upośledzi, tylko my sami siebie możemy upośledzić. Jak mniejszą wartość w gorliwości, w poświęceniu, w robieniu charakteru, to umniejszamy tą nagrodę, co chce nam Bóg udzielić. Nie Bóg, tylko my sami zmniejszamy. Dlatego Paweł daje przestrogę. Bójmy się wtedy, aby po wejściu do królestwa ktoś z nas nie był upośledzony. Sami się musimy upośledzić. Daje przestrogę Paweł dla nas, kochani. Natomiast jak wspaniała jest przyszłość. Poza tysiącleciem, cała wieczność, nie tylko tysiąc lat już się kończy wszystko. Nie, kochani, to jest tylko czas naprawy. To, co diabeł degradował 6000 lat, to Pan naprawi za 1000 lat. A potem jest szczęście wieczne. I popatrzmy, co mówi Paweł w liście do Efezów 2:7. Efezów 2:7, tak cenna obietnica. Aby okazał w przyszłych wiekach, już po tysiącleciu, niekończąca się cała wieczność, to są miliony, miliony nowych wieków. Aby w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, zdobytości swojej przeciwko nam, czyli względem nas, w Chrystusie Jezusie. W wiekach przyszłej chwale, wieczność służenia Bogu, radości, szczęścia życia wiecznego. Bóg jest wierny, co obiecał. Aby my tylko dochowali Bogu wierność, ile nas tylko stać. Bóg nie żąda więcej, co nas nie stać. Kogo stać więcej, żąda od tego więcej. Kogo stać mniej, od tego żąda mniej. Ale każdy według swego przemożenia. Wierność dla Boga, Bóg spełni obietnicę, jakie dał w swym świętym słowie prawdy. O tym mówi nam do Żydów 10:23. Każdy dzień mamy sobie przypominać Psalm 50, a wiersz 5. Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną czynili przymierze przy ofierze. Przypominajmy sobie każdodziennie moment, kiedy my złożyli ślub Bogu. Miałem okazję to uczynić w 16 roku życia. A już trochę tych lat jest po tym 16 roku. To był koniec okupacji. Za okupacji to stało się. Nas 5 młodych braci w beczce po kapuście, po pomieszczeniu, gdzie są krowy, bo tajna sprawa, czas okupacji, hitleryzm. A my, krowy nie przeszkadzały. W tej beczce po kapuście zanurzenie. I z tej piątki pozostał tylko ja. Choć był czas, co myślałem, że będzie koniec mojego życia w więzieniu. W czasie stalinowskim. Tak było marne wyżywienie, że puchnięcie staw. Rąk i nóg, mój Boże. Pozwól na parę dni do domu pożegnać się z rodzicami, siostrami. Przyjdę i skończę życie, będzie koniec. A tu komunizm upadł, a ja żyję, kochani. Ten, co miał umrzeć. Bo nie, z domu paczki nie wolno było. Wszystkie prawa więźnia odebrane, bo bruk polski. Szykowali nową sprawę, bo co to tylko wyrok 3 lata. W tym czasie bracia mieli 5 lat, a nawet 7 lat. To pomyśleli, o... Takiemu to trzeba dobawić. I agent, który donosił każdy dzień rozmowy moje na tematy biblijne do oficera w więzieniu, w sztumie, centralne więzienie karne, rygor zaostrzony. A nie tylko z domu paczki. ale zarobiłem jako więzień w kopalni, 16 miesięcy pracowałem w kopalni jako więzień. I miałem ponad 1000 złotych, w tym czasie to miało wartość, te pieniądze. Nie wolno było sobie dokupić żywności w więzieniu. A wyżywienie było tak marne, bo dziś więzienia to są sanatoria, kochani. W stosunku do tego, co było w czasie stalinowskim, to był rok 50 do 53. 3 dni po zwolnieniu mnie z więzienia Stalin umiera. Skończyła się katorga stalinowska, kochani. Ale Pan pozwolił ten kryzys w ogóle przeżyć. Czemu nasz stosunek, jak jeszcze sięgamy, piękny tekst do Żydów 4,16. Paweł apostoł mówi do nas tak. Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski. O nie, kochani. Tron łaski był tylko dla nowych stworzeń, co mieli wyrok Adama zdjęty, stali przed tronem boskiej sprawiedliwości, a my przed bramą miłosierdzia. Kiedy mamy przystąpić? W każdy dzień, gdy mamy upadki, potknięcia, bo mówi, to jest w tym dniu, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. A czas przygodny upadliśmy, myślą są uczynkiem. Przystąpić śmiało do boskiej bramy miłosierdzia, a zasługa Pana pokrywa to, co było tylko ze skutku grzechu Adama. Ale to, co było nasze własne przewinienie, na ileśmy mieli siłę charakteru tego nie uczynić, a uczyniliśmy, za to przychodzi kara. A jak tej kary nie ma, to już dowód, żeśmy wypadli z łaski u Boga. A jak Bóg każe, to dowód, że mamy łaskę. Zajmuje się nami. Dziękujmy Bogu za karę, że On nam pomaga pozbyć się grzechu, pokutować, żalować, aby nadal mieć łaskę u Boga. Czyli to jest czas przygodny. Każdy dzień nasza modlitwa wieczorna to jest spowiedź z Bogiem. Nie z człowiekiem, z Bogiem. I teraz, gdy sumienie daje wyrzut, czy to myśl, słowo lub czyn uczyniłeś źle i mało, nie ze słabości Adamowej, ale twa własna przyjemność tego grzechu. O, za to musi być kara. A jak w tej karze jest pokuta, żal, waganie o przebaczenie, proszę bardzo, Ojciec Niebiański się cieszy, dziecię wraca z powrotem, bo ta szata została splamiona częścią świadomości grzechu. Aby tą plamę zmyć, no to kara przychodzi. Symbolicznie mydło proszę do prania, symbolicznie. Zmyła tą szata czysta. Bóg się cieszy, że dziecko jego jest nadal własne u niego. Panu nikt nie mógł pomóc. Wziął 3 najcenniejszych uczniów. Piotra, Jana, Jakuba. I godzinny bój Pana w Getsemane. 3 razy przychodzi. Po 20 minutach przychodzi. Oni wszyscy 3 śpią. No kochani, to było słuszna pora senna. Już po północy. No ale wszyscy 3 w ciągu 20 minut zasnęli, bo godzinna modlitwa Pana na 3 części się dzieli. Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza. Każda z nich daje pełną część. Mateusza mówi, Panie, Ty możesz odejmij ten kielich. Łukasz mówi, a Ty, Panie, możesz, bo Ty jesteś silny to uczynić. A dopiero Łukasza, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Zupełnie już rezygnuje. Ojcu Pańskiemu mówi, co ma uczynić. I Ojciec Niebiański modlitwę wysłuchał, ale kielicha nie odjął. Ciekawa sprawa. Dał mu siłę tylko wypić kielich do dna. Bo jak było uczynił zadość modlitwy swego syna, to 2 ważne rzeczy byłyby niewykonalne. Popatrzcie jakie. Dlatego Bóg w miłości musiał dozwolić na taki ciężki kielich picia Jezusa Pana. Bo tego żądała boska sprawiedliwość. Popatrzmy, pierwsza korzyść, że Bóg nie odjął tego kielicha. Do Żydów 5:8. To jest pierwsza korzyść. Zauważmy jaka. Do Żydów 5:8 mówi tak. A choć był Synem Bożym Pan Jezus, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. To co on jako Logos nie był posłuszny Ojcu? A do 30 roku życia nie był posłuszny Ojcu? Ale to, co dopiero stało się z nim od chrztu do śmierci, w najcięższych warunkach rozwinął cierpliwość, posłuszeństwo. Bo w warunkach chwały nieba nie było trudności być posłusznym Ojcu, gdy aniołowie się nisko Panu kłaniają, bo nad nimi był książęciem. Michał, książę wielki. Nad 7 rang aniołów on był książęciem nad nimi. I do 30 roku życia zakon mówi, czyń to, żyć będzie. Zakon mówi, jesteś doskonały, masz prawo do życia wiecznego. A on dopiero to, co zakon mówi, masz prawo do życia, składa w ofierze na śmierć za grzech Adama, aby dług Adama usunąć. A teraz druga rzecz. Tu jest nauczyć się posłuszeństwa dla nas. Bo 3,5 lat od Jordanu do śmierci na krzyżu to jest zasługa. Coś więcej niż Adam stracił. To jest ta zasługa. Staje się naszą szatą, pokrywa naszą nagość. W niej możemy dopiero być przyjęci przed Bogiem. To daje nam, doprowadza nas do wartości. Bo mało zdjąć dług grzechu Adama, wyrok śmierci, ale zapracować na wartość życia wiecznego, to daje właśnie zasługa, nie okup. Okup tylko zwalnia z długu, a zasługa doprowadza do wartości w charakterze do życia wiecznego. Jak nie ma tej wartości, nie ma życia. Czyli dzięki zasłudze wypracowanej przez Pana 3,5 lat od Jordanu do krzyża, dopiero ta nauczył się posłuszeństwa właśnie tego, co Adam nie miał. Ta dopiero nam pomaga, abyśmy ostatecznie stali w niej rozwinięci w charakterze godni życia wiecznego. A teraz druga rzecz, dlaczego ojciec nie odniął kielicha? Do Żydów 2:10. Do Żydów 2:10. Albowiem należało na tego Jezusa, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów członku Kościoła do chwały przywodząc, wodza zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Czyli charakter Jezusa Pana nowego stworzenia krystalizował w tych 3,5 latach. 3,5 lata pod prawem natury i zakonu krystalizował charakter dla nas, a jako nowe stworzenie charakter krystalizował pod przymierzem ofiary, a ze strony Boga przymierza Sary, do chwały, czci i śmiertelności boskiej. Przez cierpienie został doskonale jako nowe stworzenie w charakterze. Dlatego ojciec nie oddał tego kielicha. Te dwie ważne rzeczy dla nas, przez cierpienie został posłusznym, czyli wypracował zasługę, i dla siebie został doskonale jako nowe stworzenie, do chwały, czci i śmiertelności boskiej natury. Ale my wzajemnie jedni drugi mamy pomagać. Panu nie mogli pomóc, bo Pan sam miał dokonać dzieło okupu, a nie wraz z 3 apostolami. Bo tak mówi boskie prawo, prorok Izajasz, 63 rozdział, wiersz 3, Izajasz 63:3. Izajasz 63:3 mówi tak. Pracę tłoczyłem ja sam. Sam Jezus. W Getsemane, gdzie krwawem się potem pocił. A nikt z ludu nie był ze mną, choć wziął trzech uczniów, nic z tego. Spali. Nikt nie mógł, bo to była taka boska wola, nie tylko, że diabeł czuwał nad tym, oni nie czuwali z Pana, nie zasnęli. Ale taka była boska wola. Żaden z ludu ze mną nie był. Ja sam. bo on sam podjął dzieło okupu, a nie wraz z trzema apostolami. To Pan, gdy ojciec wysłał anioła, że wszystko zwyciężył, przychodzi do nich, a teraz już możecie spać. A oni już teraz nie spali, bo przyszedł Judas z grają aresztować Pana. Już nie śpią, ale gdy Pan przychodzi, spali, musieli spać. Prawdą tego diabła, ale taka była boska wola. Prasę tłoczyłem ja sam, Jezus, bez pomocy uczniów. Ale w nas jest inna sprawa. Piękne zapewnienie, co stało się dla Jezusa, a staje się dla nas, to jest psalm 29, jak się nie mylę, a wiersz 11. Psalm 29, 11. Pan doda mocy ludowi swojemu, Pan będzie błogosławił ludowi swojemu w pokoju. Dał moc swemu synowi wypić kielich do dna i nam pomaga. Daje nam tylko tyle doświadczeń, ile nam są potrzebne i ile mamy siłę znieść, nic więcej. On jest za czuły, czulszy jak ziemska matka dla swego dziecka. Teraz, kochani, co Pan czyni poza nami, swym ludem, w papiestwie, w protestantyzmie, też pracuje nad swoimi dziećmi, myślicie tylko nad nami? Tam są dzieci Boże, u braci baptystów, metodystów, adwentystów, luteranów. Już pomijamy katolicy, najpotężniejszy system nominalny i grekokatolicy. Ale i tam Pan przez cały wiek Ewangelii miał członków Kościoła w tym systemie. Dlatego Pan daje tyle doświadczeń w systemie nominalnym, jak nam w prawdzie. Daje im tyle każdemu, ile może znieść i jaką ma potrzebę. To jest dowód boskiej łaski dla swych dzieci poświęconych w systemie nominalnym. Dziś jest taki problem. Czy są jeszcze młodociano godni na świecie, czy już ich nie ma? I to już walkuje się parę lat. Jedni już znaleźli, że brat Hedman był ostatnim i koniec. Umiera w roku 2004, a mamy rok 2018. A jeszcze jest wiele, co po Hedmanie umierali do roku 2018. I jeszcze będą umierać. To jak to wszyscy skreśleni, żaden nie był zwycięzcą od śmierci brata Hedmana, bo brat Hedman jako wódz to już ma być ostatnim. Wodzem jest Ojciec Niebiański, Jezus Pan i Biblia. To są dziś wodzowie nasi. Nie ziemcy, aby nami dyrygowali, rządzili nami, w niewoli nas trzymali. Koniec z tym. Wyzwoliliśmy się, podlegamy Ojcu Niebieskiemu, Panu i Pismu Świętemu. To są nasi wodzowie. A nie, że ostatni hetman i koniec, już nie mam młodociano godnych. Nie, kochani. To jakby tak, to teraz poświęceni obozowcy, to kiedy będą mieli koniec i już wiele lat, niż królestwo diabła upadnie? Nie, kochani. Do końca życia poświęconego, a nie dodatku, nie do śmierci hetmana. Dwa ważne symbole biblijne. Pierwszy obszerny artykuł brata Golke po objęciu urzędu pod tytułem Wielka Kompania. Tam są dziesiątki dowodów obrazów biblijnych w kilku numerach teraźniejszej prawdy. Wielka Kompania. I teraz dwa obrazy podaje dowód, że młodocianogodni są w Babilonie do upadku Babilonu. Słuchajcie, jakie dwa obrazy. Heli, najwyższy kapłan w Izraelu. Brat Johnson podał, że Heli napisał wodzów Wielkiej Kompanii w Babilonie. A Wielkiej Kompanii już dawno nie ma. Brat Jolly był ostatni. Ale dwaj synowie Helego jeszcze żyją, Ofni i Fines. To jest kler katolicki, protestancki, urzędują, kochani. A zginą kiedy? W krwawej rewolucji, która jest blisko nas. Dlatego brat Golko uzupełnia mój. W dalszym życiu Heli przesadzają wozów młodociano godnych w Babilonie. Już nie wozów wielkiej kompanii, bo ich na ziemi nie ma, ale wozów młodociano godnych w Babilonie do upadku jego dwóch synów. Aż kret katolicki, protestancki skończy urząd w rewolucji. To jest pierwszy obraz. Wodzowie młodociano godnych w Babilonie do upadku Babilonu, gdy dwaj synowie Ofni i Finees zginą w rewolucji krwawej. A drugi obraz, Rahab w mieście Jerycho. Gdy brat Johnson podał Rahab, to zwykli członkowie wielkiej kompanii w Babilonie, ale już wielkiej kompanii nie ma. Ale Jerycho istnieje, system papiesko-protestancki istnieje. Bo system to nie tylko hierarchia, kler, nie tylko ceremonie, ale wyznawcy. Rzymskokatolicki system to są miliony członków na świecie. Potem protestancki, wszystkie razem, to jest 1/3 całego populacji ludzkości. 1/3. A 2/3 to są buddyści, mahomeci, komuniści, ateiści i temu podobni. To dlatego Rahab, zwykli członkowie młodociano godnych w Babilonie, do upadku Jerycha. Przeczytajcie sobie te dowody w artykule o wielkiej kompanii. Rahab i Heli. Do upadku Babilonu młodociano godni są w Babilonie. W Heli wodzowie, w Rahab zwykli członkowie. To jeżeli w systemie nominalnym, to wśród grup badaczy Pisma Świętego nie ma młodociano godnych, tylko w systemie nominalnym. Albo drugi problem, że już jedni mówią, że już jesteśmy już po rewolucji. Ale inni są w poglądach, że jeszcze nawet nie ma w której obecności Pana. To jakie są dwa przeciwstawne skrajności. Jedni po rewolucji, a drugi mówią, jeszcze Pana nie ma. I tych, co nie wierzą w obecność Pana, mają dwa dowody, dowód biblijny Ewangelia Łukasza. Popatrzcie, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Na czym się opierały, że jeszcze Pana w której obecności nie ma? A wiersz 31-33. A oto w ten dzień przystąpili niektórzy z faryzeuszy, mówiąc mu, naszemu Panu, wynieś, a idź stąd, bo cię Herod chce zabić. Dziwna sprawa. Faryzeusze stawiają się za Panem, opuść to miejsce, bo cię Herod chce zabić. A co, jaka jest odpowiedź Pana? I rzekł im Jezus faryzeuszom, idźcie, a powiedzcie temu lisowi Herodowi, oto wyganiam diabły, uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie weźmie. Wszakże muszę dziś i jutro, a pojutrze odprawiać drogę, albowiem nie może być miał prorok zginąć oprócz w Jeruzalemie. Dziś dzień Pana 1000 lat, jutro dzień 1000 lat, a dopiero będzie trzeci dzień 1000-lecie, w której obecność Pana. Pan mówi te słowa w pierwszej misji lat 30-33, dodajemy do lat 30-33, 2 dni Pana, 2000 lat. Mamy rok 2030-33. Skończy się dopiero wiek Ewangelii w pojęciu tych braci, co mają ten pogląd. Dopiero nastąpi trzeci dzień 1000-lecie. Mówię, nie trzeba nam chronologii Bartosela, równych gości, ani czwarty tom walka Armagedonu. Te dwa wiersze biblijne wystarczają. Powiedzcie sobie dziś i jutro. Kończy się wiek Ewangelii, dopiero będzie trzeci dzień mój, restytucja królestwa. Proszę bardzo. Jakbyśmy tak brali literalnie, że każdy dzień ma długość 1000 lat, to Pan powiedział, ta świątynia będzie rozwalona, a w 3 dniach zbuduje kościół swój. To co, 3000 lat zajęło Panu na zbudowanie kościoła? 3 dni, każdy dzień 1000 lat? Część 5. 1000-lecia oddam, a 6. cale, bo w środku i początek 7. 1000 lat kościół jest w chwale. A nie pełne 3 doby, pełne 3000 lat. Tak podobnie Pan Jezus w sercu ziemi, 3 dni, 3 noce, jak Jonasz. czyli w sercu społeczeństwa żydowskiego, a nie w literalnym grobie. W tym społeczeństwie uznali, że godzien jest ukrzyżowania i aż, prawda, wieść rozeszła się trzeci dzień zmartwychwstał. A teraz, kochani bracia, co się stało w ruchu Epifanii? Pierwsze, niż rozpoczęła się praca opozycji w Ameryce, niż w Polsce w Ameryce, to pierwszy był brat Julian Grzesik. Wiele lat walczył z bratem Stachowiakiem. Wiele lat. Doszło, że był wyłączony wraz z żoną w zborze Lublin. I brat żony, choć go zdjął z urzędu ewangelisty, swymi listami nakłonił zbór lubelski, przyjmijcie z powrotem Juliana i żonę do społeczności. To stworzył list brata Jolego w zborze lubelskim. Przyjęli z powrotem Juliana i żonę jako członków zboru, a byli wyłączeni przez zbór. Czyli pierwszy, co wojował, to brat Grzesik Julian. Wiele, wiele, wiele lat. A potem nasz kochany brat Bochniak, który 18 lat opiekowali się bratem Woźnickim. Poznali go od podszewki w tych 18 latach. Mógł wygłosić ten wykład na konwencji. Doświadcza Bóg lud swój, czy miłujecie z całego serca. Już mówi, co się złego dzieje w ruchu Epifanii. Wszyscy byli zdziwieni, co ten Bochniak ma odwagę to mówić na konwencji. Że w ruchu Epifanii coś się złego dzieje. Ale opozycja stała pierwsza w Ameryce, już po bracie Gustawie. Na jakim punkcie? Na punkcie młodocianogodnych. Bo tam było wiele młodocianogodnych, starsze data. Bo w Epifanii było mało, ale co nas samo powiedzą młodocianogodni? My dziś w poświęceniu Brazowskiej Epifanii. Ale w Ameryce to była poważna sprawa. 11 tom epifaniczny, 95 strona, ta zaważyła opozycję w Ameryce. Powtarzam, 11 tom epifaniczny, strona 95. Tam brat Johnson się odważa zmienić myśl brata Russella, do czego nie miał prawa. Wbrew temu, co sam powiedział, że matka po synku oczyszczała się 40 dni, a synek maluczki statku 40 lat parauzja, prawda, jaką pan zostawił przez brata Russella w roku 14 o kościele, nikt nie ma prawa zmienić. A nawet brat Russell zmienił. To dziwna sprawa. 2 miesiące przed śmiercią pisze artykuł, żniwo jeszcze nieskończone. I wiele grup badaczy pisma świętego mówią, bracia, jak my szczęśliwi ten artykuł brata Russella, żniwo nieskończone. Ale co pisze w tym artykule? Możliwie, prawdopodobnie 3 lat będzie trwało uderzenie Jordanu, a pisał to w roku 16, 3 lat daje na rok 1919, możliwie, prawdopodobnie będzie splodzenie jeszcze w kościele. 3 lat, a nie rok 2018 głosić wysokie powołanie. I tylko możliwie, prawdopodobnie. Dlatego nie pasuje im dom drugi chronologia, tym, co głoszą wysokie powołanie. Dom trzeci równoległości, dom czwarty Armagedon, bo Armagedonie nie może być wysokie powołanie. I tam brat Blaine zebrał materiały brata Johnsona z tomu 13 epifanicznego, bo tam na tej stronie 11 tomie 95 mówi koniec wysokiego powołania wiosna 78. Nie miał prawa. Sprawa wysokie powołanie była sprawa brata Russella, nie brata Johnsona. Nie miał prawa zmienić daty z jesieni 81 na 78. A zmienił. Podał to w tomie. I mówi, już nie było spłodzenia od wiosny 78 do jesieni 80. Jak nie było spłodzenia? Było przesiewanie, barbura odpadali od kościoła. To Bóg nie spłaca, tylko już ma pierwszych młodocianogodnych w tych 3,5 latach. To ważniejsza klasa młodocianogodnych jak kościół, co odpadli w przesiewaniu? Co więcej, 13 tom epifaniczny Księgi Samuela, Królewskiej Kroniki, brat Johnson wyjaśnia. Anna urodziła Samuela, po Samuelu trzech synów, po trzech synach dopiero dwie córy. Samuel przesarza, malutkie statko kościół, co Izaak przesarza. Trzech synów, wielką kompanię, to samo, co przy Racheli, Józef i Benjamin. Benjamin, wielka kompania, a tu wielka kompania, trzy podziały, katyckim, mreckim, grasownicy. A wielka kompania wyszła na widom, bo kościół skompletowany jest rok 14. Ostatni spodzony z ducha, pokazuje nam piramida, długość wielkiej galerii. Pięćdziesiątnica spłodzenie, a długość wielkiej galerii 1881 cali z ułamkiem. Dodajmy do roku 1881, mamy rok 1914. Pięćdziesiątnica i ułamek daje nam 16 września rok 14. Po tej dacie nikt nie odpadł od kościoła, nikt nie doszedł. Raz na zawsze liczba 144 tysiące zamknęła się. 16 wrzesień. Rok 1914. I dopiero występują trzej synowie po Samuelu. Wielka kompania, rok 17-18. Rutherford pierwszy i dalsze podziały. Osiem głównych podziałów poza Rutherfordem w tych okresie. I dopiero po Wielkiej Kompanii Młodocianogodni rok 1921-22. Boaz miał syna z Rutą, Obeda. Tu występuje klasa młodocianogodnych jako symbol dwie córy Anny. Ruchy epifani, co widzieli o tej klasie? I ci, co się dziś wybierają do nieba. Jak zwyciężą, będą pokazani druga córka Anny. Dopiero w epifanii jako klasa wyszli na widownię. I nie mówią tak, Bratusel podał w książce odpowiedzi na pytania, dwa artykuły, ofiarowanie i nagroda, dwie części żywa i mówi... Po roku 1881 nadwyżka poświęconej nad tymi, co tracili korony, czy ta nadwyżka byli pierwsi młodocianogodni. Od roku 81 do roku 14 jako jednostki, a jako klasa dopiero w Epifanii Obed urodził się Boazowi z Rut. Ale mówią, ale bratusze nie dał żadnego tekstu biblijnego. Na tą klasę, poświęceni, a nie spłodzeni z ducha. To jest prawdą. A co czytamy w pieśniach Salomonowych, 8 rozdział, od wiersza 8 do 10? Powtarzam. Pieśni Salomona, 8 rozdział, od wiersza 8 do 10. Mówią, mamy siostrę maluczką. To mówi liczba mnoga, mamy. Oblubienica jej towarzyszka, oblubienica kościół, to wszystko wielka kompania. Mamy młodziutką, młodzianogodną klasę. Nie ma piersi, a piersi to Stary i Nowy Testament. Nie ma podstawy, bratusze, podać, bo tak Biblia mówiła. W tym czasie siostrzyczka młodziutka nie miała piersi. A ona sama odpowiada. Jam jest jak mur, a piersi moje jako baszty. Tyle dowodów Starego Nowego Testamentu Pan dał w Epifanii przez brata Johnsona, ale nie mógł dać przez brata Rusela, bo w tym czasie była młodziutka, nie miała piersi. Dlatego na punkcie 11 tomu, strona 95, w Ameryce bunt. Brat Blaine, pielgrzym wcześniej niż Herzig, więcej lat wprawdzie niż Herzig, opracował z tomu 13 epifanicznego, gdzie brat Johnson prostuje koniec wysokiego polania roku 81, a nie 78 i że było spłodzenie z ducha po roku 78-81. 13 to epifaniczny. Zemma materiał wysłał do domu biblijnego, to go zdjął z urzędu Herzig Blaine'a. A brat Brankover, ewangelista, miał wykład młodocianogodnych już z poprawionej myśli brata Johnson, tego też zdjął z urzędu. Tych dwóch zdjął z urzędu. Blaine'a jako pielgrzyma i Brankovera jako ewangelista. Ja znam te fakty. Przez naszego brata, który w Nowym Jorku był w ten czas... I jeszcze dziś wyjeżdża do Ameryki tam do swojej córy. To w ten czas dołączają do tych dwóch pielgrzymi, ewangeliści i 40% braci. Ten błąd, co nadal jest podtrzymywany, że koniec wysokiego powołania wiosna 78 nie było spłodzenia, jest nadal w literaturze epifanicznej. Więc to spowodowało oddzielenie Ameryce 40% braci odeszło. A dalej jest zgłoszony pogląd, że którzy są usprawiedliwieni, a nie poświęceni, wyrzuceni są do świata. Do świata. Klasa quasi wybrana, ogromny materiał dał na tą klasę Bargioli, że ma 10 podziałów, 8 usprawiedliwionych, a nie poświęconych Żydów i spogan, a 2 ostatnie jako wodzowie tej klasy. Poświęceni Żydów, poświęceni spogan, to jest poświęceni obozowcy Epifanii, wodzowie tej potężnej, wielkiej klasy. To są miliony, miliony członków klasa usprawiedliwiona, a nie poświęcona. Od czasu Abla do upadku Królestwa Szatana. Tak jak Abraham miał usprawiedliwienie przed obrzeską. Czyli usprawiedliwienie przed poświęceniem. A mój obrzeskę przyjął jako pieczęć tej wiary. Tak podobnie usprawiedliwieni, różnicy, a dziś poświęceni, ten sam dokument. Tymczasowe usprawiedliwienie. Tylko usprawiedliwieni bez poświęcenia nie mają pieczęci na tym dokumencie. A poświęcenie to jest pieczęć tymczasowego usprawiedliwienia dziś poświęconych. Tak, kochani, prawdę brońmy, ale pamiętajmy, trzeba Pana chwalić w duchu ważniejszym jak prawda. Abyśmy nie popadli w pychę, że mamy tyle wiedzy, tak jak już cytowałem ten wiersz, 1 Koryntów 8, umiejętność nadyma, a miłość buduje. Niech, drodzy, na koniec to czytam bardzo ważne stwierdzenie brata Russella, jakby żył między nami. Kazania brata Russella, księga, wiesz, że większość z was posiada. I kazanie wilcy w owczej skórze. Kazanie aż ma 16 stron, najbogatsze z wszystkich kazań brata Russella to kazanie wilcy w owczej skórze. Rozpoczyna się strona 286, a kończy się 302. A wam tylko czytam fragmenty, strona 292 i 293. Słuchajcie. Z tego kazania, strona 292. Pan dał swoje słowo, a od czasu do czasu posługiwał się narzędziami do odsłonięcia jego znaczenia. Jak brat Russell, jak brat Johnson, brat Jolly, brat Gorky, brat Henry. Przed tymi, którzy mieli odpowiednie, usposobione serca na jego przyjęcie tej prawdy. Bo jak nie ma usposobionego serca, to czytał i nie zrozumiał tego i nie rozumie do dziś tego. I nie będzie rozumiał, bo serce jest nieprzygotowane. Tu jasno brat Russell mówi, zrozumieli ci, co mieli przygotowane serce na przyjęcie tej prawdy, co Pan dał przez brata Russella, brata Johnsona, brata Gorkę, brata Jolly. Dalej pisze tak. Ale dozwolił On, czyli Bóg, by zakradły się błędy, fałszerstwa, kłamliwe cuda, chociaż nigdy wcześniej nie występowały w takim nasileniu, jak w tym złym dniu, a my w nim żyjemy od roku 14, ten zły dzień, czas ucisku, dzień Jehowy. Ponieważ teraz pragnie Bóg, zauważcie co, On szczególnie posłuży się tymi błędami, Bóg się chce posłużyć, w dziele sprawdzenia, przesiewania, oddzielenia wśród tych, którzy Go wyznają, tak, aby niewłaściwa wiara mogła być ujawniona i zniszczona. Zaś prawdziwa wiara mogła lśnić jeszcze jaśniej, by ostatecznie jej wyznawcy mogli być uwielbieni z Nim samym w Królestwie. Wobec tych słów apostola odnośnie umiłowania prawdy każdy powinien zbadać samego siebie. Czy okazuje miłość i służy wierzeniom ciemnych wieków? Trójca, piekło, dusza nieśmiertelna. Czy też Jego miłość, poświęcenie skierowane są wyłącznie wyznaniom, wierzeniom czasów nowożytnych? Biblia, księga przez ludzi, nie od Boga. To są nowożytne i mówią, co tam z Biblią? Moje przemyślenia są ważniejsze jak Biblia. To są obecne wierzenia. A dalej mówi tak. Czy też Jego miłość, każdej jednostki z nas i poświęcenie skierowane są wyłącznie ku prawdzie, przedstawiają nam w Bożym Słowie, w Biblii. Możemy oszukiwać innych. Możemy nawet do pewnego stopnia oszukiwać samych siebie. To ciekawa sprawa. Siebie oszukiwać. Bo jak powiada prorok, serce jest najzdradliwsze ze wszystkiego. Ale nie możemy oszukać Boga. Siebie możemy oszukać. Innych też, ale Boga nie oszukamy. Co dalej? Jeżeli z Pańskiej opatrzności prawda dociera do nas i dostrzegamy przebłysk jej piękna w kontraście do beznadziei i błędu, to znajdujemy się na próbie. Proszę bardzo. Jeśli odrzucimy prawdę, ponieważ jest niepopularna i będziemy się trzymać wstrętego błędu, dlatego że jest popularny i cieszymy się, i to już jesteśmy przetestowani. Nie zdaliśmy egzaminu. Przetestowani. Błąd tam jest milszy niż prawda. Mój koniec. Nie zdajecie egzaminu. Co dalej? Albo jeśli przyjmujemy prawdę i cieszymy się ją w naszych umysłach, lecz z powodu jej niepopularności chowamy światło pod korzec, to możemy być pewni, że nie będzie to przyjemne dla Pana, który nie takich szuka na swoich wybranych. Stawia on swoje słowo na równi z samym sobą. Proszę bardzo. Prawda na równi z samym sobą. Słowo Boże w Biblii równe z Bogiem. Mówiąc. Stawia on swoje na równi z samym sobą. Ktobykolwiek się wstydził za mnie i za słowa moje, dlatego się będzie Syn Człowieczy wstydził, będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej. To o tym apostoł mówi jako o nieprzyjęciu prawdy z miłości. Ktokolwiek przyjmuje prawdę w miłości, ten na miarę swoich najlepszych zdolności i osądu będzie ją pokazywał innym, nie tylko zadowolony, że ja znam, nie upozamieni. Mamy obowiązek pomagać innym poznać prawdę. Bez względu na to, ile miałoby to kosztować. Wiem, ile to kosztuje. Nazwany został Pan Michał Lotysz Przesiewacz. O żadnym w literaturze nie podane, tylko o mnie. Nie brat, Pan Michał Lotysz Przesiewacz. Ciekawa sprawa, bo ja wiele opracowań wysłałem. Czemu nie ogłaszają tych błędnych nauk, że ja chcę tymi błędnymi braci przesiać? Bo to są nauki brata Russella, brata Johnsona. Jakby podali, to wyszłoby, że brat Russell, brat Johnson są przesiewacze. Dlatego nie mogłem tyle lat zarzucić mi, gdzie są moje błędy. Bo opracowania znał brata Russella, brata Johnsona. Kończąc, niech ta lekcja posłuży nam wszystkim. Stójmy po stronie Pana i prawdy, ale pamiętajmy, aby ta prawda dokonała dzieło w naszym sercu. To jest najważniejsze. Nie zadowoliło nas, że nie ma piekła. Pan nam dał prawdę, aby ta prawda nam pomogła zwalczyć wady, rozwinąć zalety. Zwalczenie wad, rozwinięcia zalet, zwycięstwo, udział Chrystusa życzę wam wszystkim, jak również sobie na tym kończę. Amen.